Rozdział 7. Szewska pasja. Sposobem z roku na rok praktykowanym krzywosąd załatwiał szlamowanie stawu, gdy wtem już w pierwszej połowie czerwca zjechało tyle kuracjuszów, że ukończyć roboty nie było można. Tylko z części stawu od strony rzeki muł był wybrany do głębi. Reszta przedstawiała się w postaci bagna, które woda ledwo była w stanie przykryć. Po spuszczeniu jej błotko wysychające okryło się zielonym kożuchem wodorostów i szerzyło woń ohydną. Robotnicy pracujący przy rydlu i taczkach dostawali febry, nawet sam krzywosąd miał gorączkę i dreszcze. W okolicznościach tak trudnych, gdy przy obcych nie było sposobu wywozić za park furami zgniłego szlamu, krzywosąd wpadł na myśl genialną. Nic nikomu nie mówiąc, kazał w pewnym miejscu rozkopać groble do gruntu, wstawić w ten otwór pochyłą rynnę z desek szerokości łokcia i puścić na nią strugę wody, która sączyła się na dnie spuszczonego stawu. Utworzyło to rodzaj kaskady, która zlatywała dość bujnie do koryta rzeki. Wówczas krzywosąd postawił kilkunastu silnych ludzi z taczkami, innych z rydlem, rozkazał im wybierać szlam, zwozić go po narzuconych deskach do rynny i rzucać w to drewniane łożysko strumienia. Woda pędząca z wysoka porywała szlam i niosła go w stronę Morza Bałtyckiego. Był to figiel tak wyborny, że wszyscy zdumieni byli jego oryginalnością. Ciężkie wozy nie roznosiły po parku ciekącego szlamu, brudni ludzie nie łazili ścieżkami i tylko sam staw cuchnął jeszcze ile się dało. Liczono jednak, że przy wzmożonym natężeniu pracy za 2-3 tygodnie dno stawu obniży się i wodę będzie można wstrzymać. Judym, zatopiony po uszy w miłości, nie wiedział o niczym. Gdy idąc przez groble do zakładu na obiad, zobaczył po raz pierwszy maszynerię wodną, stanął oniemiały. Tak dalece nie rozumiał, co to ma znaczyć, że zapytał pierwszego z brzegu pracownika: co to, chłopcy, robicie tutaj? A szlam na wodę puszczamy, proszę pana doktora. Na wodę szlam puszczacie? Juści! A przecież nad tą wodą stoją wasze wioski. Jakże ludzie będą bydło poili i korzystali z tej wody? A to nie nasze dzieło. Pan administrator kazał. My wywalamy i spokój. A, skoro pan administrator kazał, to wywalajcie i spokój. Tu już chłopy przylatywały z siekierek, rzekł któryś. Prawowały się z panem, z administratorem, że padają w całej rzece woda zmulona, ale ich pan sklął i wygnał. Tyle wygrali. Judym odszedł. Udał się brzegiem strumienia w zamiarze, nie bardzo zresztą wyraźnie sformułowanym, z badania, czy w istocie woda jest zmulona. Szedł długo po łące świeżo skoszonej i z wzrastającą wściekłością patrzał na burą, gliniastą ciecz, która leniwie toczyła się w korycie rzeki. W pewnej chwili złość ta ustała. Zastąpiło ją promienne przypomnienie czegoś miłego. Judym zapomniał o rzece. Zapomniał tak doskonale, jak gdyby stracił z oczu rzeczywistość i sam widział senne marzenia, daleko bardziej realne i niewątpliwe niż staw, rzeka, szlam, chłopi, krzywosąd. Dopiero w parku ocknął się i podniósł głowę. Przy świeżo zbudowanej śluzie stał krzywosąd i dyrektor. Na ich widok młody lekarz uczuł wstręt fizyczny. Uczuł, jakby te dwie figury wydzielały ze siebie ohydny fetor szlamu. Postanowił, że nie zbliży się do nich, uda, jakoby ich nie widział i odejdzie inną drogą. Cóż go u 100 tysięcy obchodzą wszelkie sprawy ze szlamem? Czy ta rzecz jest jakimś ważniejszym nadużyciem w szeregu miliarda innych? Czemuż jej właśnie ma poświęcać tyle uwagi? A niech robią dziady, co im się żywnie podoba, to ich rzecz. Zamiast leżeć od dawna, niech bryka jeszcze ten chodzący cmentarz. Dość się z nimi tak nasiepał, wykazał wszystko, co uważa za złe i dobre. Nie chcą go słuchać, robią swoje? No to niech będzie. Szybkimi kroki szedł w swoją stronę i na samym szczycie wszelkich innych argumentów Znalazł w głowie jeszcze jeden. To jest rola zakładu leczniczego – dostarczać najciemniejszej warstwie ludności zmulonej wody do picia. Zamiast tę warstwę, haha, pyszna ilustracja całej afery. Ten śmierdzący szlam w rzece – to jest działanie zakładu leczniczego. Ilustracja szumnych frazesów o roli społecznej zakładu w cisach. Nie mógł wytrzymać. Ten tylko dowcip im powie, no i basta. Powie to Krzywosądowi, nie Krzywosądowi. Powie dyrektorowi w żywe oczy i raz na zawsze skończy dyskusję. Będzie to ich pyrrusowe zwycięstwo. Zdawało się, jakby ten argument ujął go za kołnierz i nawrócił z drogi. Jasność faktu i logika rozumowania była tak oślepiająca, że wobec niej wszystko znikło jak cień wobec światła. Gdyby kto biciem zmuszał Judyma w owej chwili do wyszukania argumentu, który by osłabił siłę konceptu o tej mniemanej roli zakładu, nie wydusiłby z niego ani jednej myśli. Dyrektor i Krzywosąd widzieli zbliżenie się młodego asystenta, ale udawali, że prowadzą ze sobą dyskurs ważniejszy niż wszystko na świecie. Dopiero gdy witał się z nimi, zwrócili się doń, nie przerywając zresztą ani na chwilę ożywionego traktatu o jakimś włosieniu do materaców. Judym długo milczał, obojętnie patrząc na chłopów unurzanych w błocie, bosych, bez ubrania, którzy pchali przed sobą wielkie taczki. Wszystko kipiało w nim i przewracało się do góry nogami. W myśli powtarzał swój dowcip i układał go w formę literacką. Chciał to wyrazić w uwadze niewinnie zjadliwej, która by pomogła treści wejść jak lekkie ukłucie, a na zawsze otruła umysły przeciwników. Rzekł wreszcie, pasując się ze sobą, żeby ani jeden dreszcz muskułu nie zdradzał wzruszenia. — Co to panowie robią tutaj? Czy można zapytać? — Jak kolega widzi, rzekł dyrektor troszkę blady. — Tak, widzieć widzę, ale wyznaję, że nie rozumiem. — Wozić teraz nie można, więc Krzywosąd wymywa staw wodą. — A, wymywa staw! — dyrektor umilkł. Po chwili zapytał tonem zimnym i zdradzającym gniew. — Panu się to nie podoba? — Mnie? — Owszem. — Dlaczegoż miałoby mi się nie podobać? Jako motyw do rodzinnego pejzażu. Jako motyw do rodzinnego jest to zasada dobrego gospodarstwa, żeby zużytkować każdy środek na korzyść przedsięwzięcia. Skoro mam, mówił Krzywosąd. Judym z ostentacją, nie słuchając tego, co mówił administrator, powtórzył z naciskiem zwrócony tylko do dyrektora. Jako motyw do rodzinnego pejzażu. Przekonałem się, że to, co częstokroć zowiemy rolą zakładu w historii okolicy, przypisywanie mu jakiegoś społecznego czy higienicznego znaczenia jest tylko rodzimą blagą, efektem, reklamą obliczoną na głupotę histeryczek. Dla mnie tedy jest to widok taki sam jak każdy inny. Nie lubię tych pańskich lekcji. Jestem człowiek stary, a ja jestem człowiek młody, który starcem w danej chwili żadną miarą być nie może. Mój łaskawy panie, jestem lekarz. Uważam za rzecz ze stanowiskiem lekarza niezgodną to, co pan dyrektor pozwala czynić swemu totum fackiemu. Mój dobrodzieju, mruknął groźnie Krzywosąd, rachuj no się z łaski swej ze słowami. Także totum facki, nexutor ultra crepidam. No, daj no pokój z twoją tam łaciną, krzyknął dyrektor. Ja ci tu dam łacinę. Zwracając się zaś po chwili do Judyma, mówił z cicha, ale dobitnie. Pańskie admonicje nie wywrą tutaj żadnego wpływu, ani na mnie, ani na nikogo. Wiem o tym dobrze. Jeżeli pan wiesz o tym dobrze, to nie rozumiem, po co się mieszasz w nie swoje rzeczy. To do pana, kochany panie, wcale nie należy. Czy kwestie higieny należą do pańskiego totum fackiego? Tu nie ma wcale ani kwestii higieny, ani tym mniej nie ma totum fackiego. Co się panu wydaje? Gdzie Rzym, gdzie Krym? Higieny! Higiena jest, ale dla ludzi bogatych. Chłopy i ich bydło niech piją muł z naszego stawu. Otóż ja panu dyrektorowi krótko powiem. Przeciwko temu, co się tu robi, ja kategorycznie protestuję. A protestuj sobie, kochany panie, ile wlezie, ile tylko wlezie. Krzywosąd, najmiesz mi na jutro 2 razy tyle robotników, co dziś. Panie Piórkiewicz, zawołał Krzywosąd do ekonoma, każ pan pójść komu po wsi, żeby do roboty przyszło jeszcze z 8, z 10. Zwracając się do Judyma, administrator zaśmiał się szyderczo z całego serca i rzekł: no, i cóż pan na to, panie reformatorze? Ja nic na to, stary ośle, rzekł Judym spokojnie. Krzywosąd przez chwilę patrzał w niego wlepionymi oczyma. Wtem zbladł i wznosząc pięść o krok się posunął. Judym dostrzegł ten ruch i stracił świat z oczu. Jednym susem przypadł do Krzywosąda, chwycił go za gardziel, targnął nim z 10 razy, a potem pchnął go od siebie. Administrator stał tyłem do stawu. Rzucony przez Judyma, zleciał z grobli, runął w szlam i zanurzył się w rzadkie bagno tak, że ledwo go było widać. Chłopi cisnęli rydle i pospieszyli mu z pomocą. Judym nie widział, co było dalej. Oczy mu zaszły wściekłością, jak bielmem. Szedł drogą, klnąc głośno, ordynarnie.